Teraz coś zupełnie innego. Jest Łos Podcast.
Halo.
Halo?
Witam.
Czy dzisiaj internet będzie działał w Londynie?
Mogę powiedzieć, co chyba się zepsuło ostatnim razem. No. Jeszcze nie jestem do końca pewien, ale jeśli w tym odcinku, że tak powiem, no wy tego nie będziecie słyszeć, ale jeśli nas nie zerwie w trakcie tego odcinka, no, to znaczy, że to było powodem, co bardzo mnie mocno będzie dziwiło. Otóż, bo... Ja przed ostatnim odcinkiem zrobiłem sobie eSIM w telefonie. W sensie zrobiłem sobie polski numer we Flexie. Mm-hmm. I miałem cały czas dwa numery telefonu. W sensie mam dwie karty SIM, no nie? I jakby I tam jest taka opcja, ja sobie otworzę tylko settingsy. Jest taka opcja, jak masz dodaną eSIM, no nie? Jest coś takiego, że masz, jak uruchomisz sobie mobile data, to jest allow mobile data switching. Turning this feature on will allow your phone to use mobile data from both lines depending on coverage and availability. Ja miałem to wyłączone.
Aha.
Ale ja mam słaby zasięg w domu, więc ja nie wiem, czy mimo tego, że miałem to wyłączone, czy on nie robił jakichś tam cudów, no nie? Więc to jest jakby pierwsza rzecz. I tylko, że miałem to wyłączone. I dzisiaj stwierdziłem, że spróbuję zrobić nagranie w ten sposób, że na razie nie usunąłem karty tego planu eSIM-owego, tylko go wyłączyłem. I mam po prostu Vodafone, jedną sieć i tak dalej, więc wszystko wygląda normalnie. I w ustawieniach, jak sobie wejdę, to widzę, że mam flex off. No nie? I jak sobie po prostu skończyłem nagrywanie, to sobie włączę. Chociaż widzę, już zauważyłem, że ja miałem też problem z internetem normalnie w telefonie. W sensie tam czasami mi się Twitter nie chce załadować, takiego, wiesz, jakieś takie pierdu. I widzę, że od kiedy go wyłączyłem go dzisiaj rano, to...
działa lepiej wszystko?
Działa wszystko lepiej, no.
Ciekawe.
Więc teraz nie wiem jakby... Nie wiem, co z tym zrobić, bo chciałbym, żeby dalej to działało dobrze. To nie wiem.
Może to jest po prostu kolejna niespodzianka, którą przygotowali deweloperzy w Apple, tworząc iOS-a 13.
No, może tak być. No nie wiem właściwie, co z tym zrobić, bo z jednej strony jakby ten numer nie jest mi jakoś super niezbędny, a z drugiej strony to jest mój polski numer i ja już na ten polski numer sobie przeniosłem polskie usługi, które miałem, że moja mama na przykład nie dostawała SMS-a, kiedy chce się zalogować i sprawdzić stan mojego ubezpieczenia. No nie?
Okay.
Bo to mogło być męczące, więc zrobiłem sobie ten numer i jakby ja go zostawię, bo on już jest, jakby przyzwyczaiłem się do tego, szczególnie, że mam 69 w numerze telefonu, więc właściwie jakby myślę, że lepiej być nie mogło.
Nie mogło. A więc... właśnie, a propos 69, to nie wiem, czy to jest update z jakiejś z bardzo dawnych.
Się udało.
Czy to jest update z jakichś starych naszych tutaj opowieści podcastowych, ale w którymś momencie mówiłem, że zacząłem tam trochę chodzić na siłownię, zresztą był cały challenge związany z tym, ale... ostatnio nie chodziłem, bo się nie składało, a to byłem chory, a to coś tam tutaj, wiesz, miś spał w łóżeczku i tak dalej. Ale cały czas utrzymałem w miarę, powiedzmy, jakąś taką mniej tłuszczową dietę i okazało się, że właśnie dzisiaj się ważyłem i ważę 69 kilo.
Nice.
Także to był mój cel, więc teraz trzeba to utrzymać, nie?
Ja z moich celów, to celi jeszcze, ja w celi jeszcze nie byłem, ja nadal jakby trzymam się tą samą wagę, natomiast 69 mówisz, ja poczekaj, powiem ci, Nike Plus, o nie, ja jestem na 58 kilometrach, więc jeszcze mi brakuje.
Aha, jeszcze troszkę.
Jeszcze troszeczkę mi brakuje i będę miał, ale ja dalej biegam moje żenujące dystanse dwa razy w tygodniu. Teraz się czuję trochę lepiej z tym moim bieganiem, bo ostatnio na Crazy Nauka. O. Ja to podlinkuję też oczywiście. Wystarczy biegać raz w tygodniu, by wydłużyć sobie życie. Taki tekst się pojawił. Ja mówię, kurde. przepraszam bardzo, jest to coś mnie co interesuje, bo ja biegam dwa razy w tygodniu, no nie? Ale no. Wiesz, jakby moim celem biegania było to, żeby po pierwsze może trochę schudnąć, ale też nie do końca, bo jakoś tak super bardzo mi na tym nie zależało. Raczej takiego, żeby po prostu robić jakiś sport, jakikolwiek, nawet najmniejszy, wiesz. Mhm. Ja nie mam czasu mega dużo, ale żeby zrobić to bieganie, to zajmowało mi tam 15, 17, 20 minut mojego biegnięcia i to było właściwie tyle. I okazuje się, że już ci tutaj powiem, Wojtku, bo tutaj bardzo ładnie jest napisane. Oczywiście każdy może sobie napisać. W sensie każdy może sobie przeczytać, co jest napisane. Mhm. Ale jest tutaj napisane, że nie ma znaczących różnic w korzyściach dla osób prowadzących jogging raz w tygodniu przez mniej niż 50 minut i tych biegających 3 razy w tygodniu, czy tych biegających codziennie łącznie przez 250 minut tygodniowo. Ryzyko przedwczesnej śmierci w każdym przypadku jest redukowane w takim samym stopniu, czyli niespełna o 1/3 w porównaniu z osobami nieaktywnymi fizycznie. Czyli częstotliwość, czas biegania i tempo biegania nie mają większego znaczenia. W każdym przypadku nosi się podobne korzyści dla zdrowia.
To ciekawe. W sensie chodzi o to, żeby po prostu podnieść sobie trochę heart rate raz na jakiś czas, nie?
Istnieje taka szansa. Więc jakby ja biegam akurat dwa razy w tygodniu i widzę progres. Ja biegam w ogóle, jest w Nike Plus, jest taki, ja biegam z Nike Plus, najbardziej mi się podoba ta aplikacja i bardzo, najbardziej mi jakby motywuje wszystkim, co jest tutaj w środku. Ja biegam coś, tutaj jest coś takiego jak My Coach. I to jest jakby taki coach, który jakby wrzuca ci konkretnie jakby ile masz biegać i on pyta cię na początku, ile masz czasu na bieganie, jak ci się udawało biegać i tak dalej i ci pokazuje plan, który masz wybiegać, żeby jakby być coraz lepszym, no nie? Ja sobie z tym biegam mniej lub więcej tak naprawdę, ale staram się faktycznie biegać regularnie i jak sobie zobaczę, to faktycznie te regularne bieganie jakoś tam mi wychodzi. Biegam co 3 dni.
Okej. Okay.
Więc uważam, że to jest całkiem okej. Okay, jak na mnie. I teraz, co jest ciekawe, jak spojrzę sobie moje biegi, powiedzmy z początku, ja biegam dopiero 3 miesiące, no nie? Ale pierwszy bieg, który jakby zrobiłem, to miałem 7,50 na kilometr.
Co jest... Aha, 7 minut 50 sekund.
Czyli prawie 8 minut na kilometr. Tak. Mhm. Nie jest to najlepszy, powiedziałbym, czas, aczkolwiek ja też, no wiesz, jakby nie chciałem zrobić sobie krzywdy, biegając pierwszy raz i tak dalej. Ale to jest mój czas, jaki ten. W tym momencie średnio dojeżdżam już do poniżej 7 minut, czasami 6,50, a ostatnio miałem bieg od Nike Plus mi zrobiło taki, że miałem zrobić benchmark, czyli miałem biec najpierw przez 7 minut miałem biec tak lightowo, potem przez 3 minuty miałem dać z siebie wszystko i potem przez kolejnych 5 minut miałem zrobić taki jakby cooldown. I zszedłem poniżej 5 minut na kilometr przy tym szybkim bieganiu. I to jest jakby, jestem z siebie bardzo zadowolony. Oczywiście ja nie będę biegał 5 minut na kilometr, bo to jest crazy, ale tak, i biegam. I najfajniejsze jest to, że dzisiaj jest niedziela, dzisiaj właśnie idę biegać wieczorkiem i będę dostanę badge'a Just Do It Sunday. To jest bardzo przyjemne. I naprawdę powiem ci, że jakby ja wiem, że to ten, ale naprawdę bardzo motywuje mnie faktycznie ten coach. I ja wiem, jakie to jest cheesy, no nie? Jak to będzie, jak to słabo, jakby w sensie, że daje się złapać na takie różne haki, powiedzmy, no nie? Ale biegałem na przykład właśnie ostatnio. O, widzę tutaj, że dostałem nowy plan. Biegałem ostatnio i biegałem z taką panią, która mi tam mówiła, no dobra, to teraz się zrelaksuj, masz biegać spokojnie, powoli i tak dalej.
I ona mówi to przez słuchaweczki, tak?
Tak, tak, tak. Ja sobie słucham muzyki klasycznej i ona przy tym mi mówi, no nie? Co mam tam zrobić? I biegłem te 3 minuty takie hardkorowe, to ona do mnie mówi, jakby wiesz, oczywiście, że daj z siebie wszystko, to są tylko 3 minuty, dasz radę i tak jesteś już teraz lepszy niż byłeś na początku swojego biegania. W sensie, wiesz, 10 minut temu byłeś zupełnie inną osobą, teraz potrafisz, wiesz, w sensie, to brzmi ten, no nie? I to mnie słabo motywuje. To, co mnie motywuje bardziej, jest to, że jak już jakby zszedłem z tego biegu, powiedzmy, to znaczy, że zostało mi te 5 minut takiego jakby dobiegania, wiesz, takiego już nawet bardziej, nie tyle dobiegania, co lekkiego nawet truchtu takiego szybszego. I ona do mnie mówi wtedy tak, Wiem, że wszystko cię teraz boli, wiem, że czujesz się tragicznie, to uczucie jakby jeszcze je polubisz, ale wiem, że teraz jest beznadziejnie, jeśli nie możesz złapać oddechu, to nie martw się, jest was więcej i tak dalej, wiesz, jakby wiesz, po takim sprincie, powiedzmy, czuję się jak gówno, bo ja jestem słaby biegacz, no nie, żeby też, ja mam w ogóle astmę i w ogóle, wiesz, jest no ten dramat, nie? I wiesz, po tym biegu czuję się jak gówno, ledwo mogę oddychać i tak dalej, i słyszę, że ona mi mówi, spokojnie, to, że się czujesz jak gówno, jest normalne, a okej, okay, to trochę mnie to pociesza, no nie? Że to nie jest tak, że ja po prostu jestem absolutnie beznadziejny, tylko faktycznie jest tak, że to, co ona mi dała, to jest rzecz, która mogła mnie zmęczyć. Więc tak, więc biegam i to jest bardzo spoko.
Dobrze, dobrze, no to trzymam kciuki za kontynuację.
Ja zawsze wysyłam Wojtkowi, prawie zawsze wysyłam zdjęcie Tesli, którą
tak, bo mijasz ją za każdym razem, a ja mówię zawsze, że jestem z ciebie dumny i powtórzę to jeszcze raz, że jak najbardziej jestem.
A ja ci zawsze piszę to samo, ból nie istnieje, Wojtek.
Tak. Ale dobrze, dobrze, no jeżeli sprawia ci to przyjemność i znalazłeś tą apkę, która faktycznie cię motywuje, bo to też jest trochę klucz, nie? Że jakby znaleźć akurat taką, której komunikaty, czy te nagrody, które dostajesz wirtualne, które jakoś tam motywują cię do tego, żeby to robić dalej, nie?
Magda korzystała i jakby ona biegała bardzo dużo, w sensie she's crazy, jak dużo ona wybiegała. Jakby w Nike Blast są poziomy. Jak poniżej 50 km wybieganych jesteś na poziomie yellow, ja jestem teraz na poziomie orange, czyli na 50 wybieganych. Jak wybiegam 250, to jest green, potem jest po 1000 blue, purple 2500, black 5000 i volt 15000 wybieganych kilometrów. Magda jest na poziomie green, czyli ona wybiegała powyżej 250 km. Więc i ona też faktycznie, jakby teraz już nie biega tak naprawdę, ale dalej Nike Plus ma i czasami jak pójdziemy na jakiś taki wolniejszy bieg razem, to też sobie jakby trakuje na Nike Plus. Ale fajny feature jest taki, że mamy siebie w znajomych i jak biegam, to ona to widzi i może mnie dopingować, no nie? I teraz nie wiem, czy to będzie w ogóle cokolwiek słychać, ale jest coś takiego, że jak biegłem sobie właśnie z apką, to dostałem powiadomienie w aplikacji, że Magda Sylwestrzak cię dopinguje, no nie? I zrobił coś takiego. I rakieta, no nie?
Okej.
Okay. Wiesz, i to jest zabawne, bo biegniesz sobie jakby całkowicie w ogóle, wiesz, no skupiasz się na tym, żeby biec i jakby dostajesz nagle coś takiego, że wiesz, że ktoś cię dopinguje, no nie? I wysyła ci taką rakietę właśnie. Tu też mam kolejne. O, też rakieta. You're flying, no nie? No i wiesz, i to jest przyjemne z takiego powodu, że po prostu czujesz, że jakby jest coś, co cię motywuje i coś, co chce ci pomóc, nie? Pierwszy raz mam coś takiego, że faktycznie biegam z jakąś aplikacją. Ja biegałem kiedyś z Endomondo i tak dalej. Kiedyś próbowałem ze Strawą, ale Nike po prostu jest jedna aplikacja, w której faktycznie sprawia mi przyjemność to bieganie. Ale to już o bieganiu może, no.
Nie, no dobra, a ona jest za free w ogóle? Jest za darmo tak, aplikacja? Tak, czy tam jest jakaś subskrypcja czy coś?
Nie, jest wszystko za free. Wszystko za free i wiesz co, bo oni mają model po prostu taki, że Wojtek, jak będziesz biegał z najaczami z Nike Plus, to prawdopodobnie kupisz sobie najacze, no nie? Oni tutaj mają na przykład coś takiego jak... gdzie to jest? O, challenge. Są challenge w postaci na przykład wybiegaj w ciągu jednego miesiąca 50 km, no nie? No ja jest dla mnie to jest wykonalne absolutnie. Albo na przykład 15 km w tym tygodniu. To już powiedzmy bardziej robialne, jakbym się mocno skupił, no nie? I oni mają coś takiego też, że są eventy różne i na przykład ja mam właśnie LDN i tam są eventy dla Londynu, ale jest coś takiego, że oni czasami robią na przykład HIIT Challenge. To jest taki challenge, w którym masz zrobić 3 treningi, no nie? I możesz się zgłosić potem do nich, no te treningi muszą być oczywiście w jakiś sposób tamten. I jak się zgłosisz, to oni losują, czy tam rozdają parunastu osobom 130 euro na but Nike, no nie? Jak skończysz bieg i masz swoją historię, to masz tutaj coś takiego jak add your shoes, no nie? I możesz dodać sobie buty oczywiście, znaczy oczywiście możesz dać każdy buty, jakie chcesz, no nie? Ale są tutaj na przykład Nike oczywiście jako pierwsze. Oni generalnie to jest raczej po to, żeby zrobić upselling.
No jasne. Niż to zrozumiałe.
W ogóle tych butów tutaj jest tak dużo, ja musiałbym sobie chyba kiedyś kupić na Nike jakieś do biegania.
No, czyli wygrali. Czyli ich cel osiągnięty. No. Więc nie, no dobrze, dobrze, dobrze.
Bardzo, bardzo jest fajne. Jak chciałbyś kiedyś spróbować biegania, to to jest bardzo przyjemne. Szczególnie, że jak ten MyCoach, jakbyś sobie go ustawił i zrobiłbyś sobie, skonfigurował tego MyCoacha, to on naprawdę nie chce cię zabić. W sensie ja wiem, jak to brzmi, no nie? I po prostu jak zrobisz sobie tego coacha i będziesz biegał tak, jak on ci mówi, to nie umrzesz i po 3 tygodniach stwierdzisz, że właściwie coś zrobiłeś, bo to jest on mi na przykład mówi, Wojtek, że ja mam biegać dzisiaj 1,5 kilometra.
To mało.
To mało, ale to jest jako recovery run, no nie? Wiesz, i po prostu chodzi o to, że to nie jest tak, że jak zaczynasz biegać z tym MyCoachem, że on ci mówi od razu, to Wojtek, jak nie przebiegniesz 10 kilometrów teraz, to właściwie jest lipa, no nie? Nie, nie. Ja przez cały miesiąc nie biegałem więcej niż 4 kilometry.
Okej. Okay. No to spoko, no to nie jest jakoś naprawdę specjalnie dużo, a skoro efekt jest i czujesz, że lepiej się czujesz, no to tym, to super, no.
On po prostu, wiesz, oni nie chcą cię zabić i to jest najważniejsze, jest to, żebyś po jakimś czasie po prostu kupił buty Nike, to po pierwsze, a po drugie, no tak. żeby
martwy
to,
wiesz, nie kupisz, nie?
No, ale wiesz, chodzi o to też, że jak zniechęcisz się do biegania, bo nagle zrobisz 5 kilometrów i nie będziesz mógł przez 4 dni kolejnych chodzić, będziesz miał takie zakwasy, to raczej nie wrócisz do biegania. Ale jak zrobisz kilometr i dasz radę przebiec ten kilometr i na przykład za 3 dni zrobisz kolejny kilometr, no nie? To jest całkowicie inne podejście na zasadzie, kurde, no dobra, kilometr zrobiłem, a w przyszłym tygodniu okazuje się, że musisz zrobić na przykład 1,5 kilometra, no nie? No to jakby dasz radę, nie? To jest to wykonalne, więc...
Myślę, że to jest dobre podejście, szczególnie na starcie, nie? No bo to najgorsze jest.
No ja dokładnie tak zacząłem.
Zażyłować po prostu i wiesz, pierwszy trening i umierasz. No.
Dokładnie, dokładnie.
No to spoko.
Więc
Orzeszku, wróćmy do rzeczy technologicznych.
No to było technologiczne wbrew pozorom, ale ja mam tematy, bo tak jesteśmy przygotowani. Ja mam w ogóle bardzo fajny temat, myślę, że zabawny, i jak powiedziałem o tym Magdzie, to ona spojrzała na mnie jakby z jednej strony z takim szokiem, z brakiem zrozumienia, ale jednak z takim wow, w sensie jestem pod wrażeniem. Wojtek, czy chciałbyś zarabiać pieniądze?
No i to mi się podoba. Czy chciałbyś zarabiać pieniądze w internecie? Tak. Jak najbardziej.
Nie, ja nie wiem, czy to się da zrobić w Polsce, chyba się nie da.
No a to trochę nie... już jestem smutniejszy, ale nie, opowiadaj, nie bo może przełożymy ten model biznesowy na Polskę.
Słuchaj, bo jakby chciałbym powiedzieć, że jutro przyjdą do mnie 2 klucze fizyczne, te bezpieczeństwa, te, o których się tutaj mówi. Nie kupiłem Yubico, tylko kupiłem Fido, wrzuciłem je na forum, kosztowały po 7 funtów jeden i kupiłem właściwie 2, bo jakby jest zalecane, żeby mieć backup, a właściwie jeden po prostu zostawię sobie w komputerze, a drugi będę miał schowany w razie czego. To są klucze po to, żeby jak na przykład loguję się do 1Password, czy loguję się do Fastmaila, czy gdziekolwiek, to żeby zamiast wpisywania cyferek, które przychodzą albo SMS-em, albo dostajesz jakby w 1Password, masz to, to po prostu musisz potwierdzić, że masz swoje urządzenie, swój klucz i nacisnąć na nim przycisk i on wtedy mówi, aha, ta osoba to ta osoba i wtedy cię loguje na przykład, nie? To jest takich kluczy parę. Uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. Pomaga
to. Od razu
to...
powiem, że jak zostawiasz go w komputerze włożonego, to bezpieczeństwo takiego rozwiązania jest dość niskie.
To zależy, jaki masz jakby threat model, jakby przed czym chcesz się zabezpieczyć. Bo jeśli chcesz się zabezpieczyć przed tym, żeby ktoś ci nie ukradł komputera i na przykład właśnie nie zalogował się jako ty, ma twój klucz fizyczny, musi znać twoje hasło. Bo to jest jakby...
Podwójny, no tak, no to jest ten
dokładnie.
Drugi...
Więc jeśli ktoś ukradnie mi klucz, albo ukradnie mi nawet komputer i klucz, to nadal nie znam jego hasła, więc to jest jakby o tyle, powiedzmy, ten. Natomiast jakby zabezpieczenie, które dla większości osób chyba będzie bardziej znaczące niż to, żeby ktoś ci nie ukradł swojego klucza i nie chciał się na ciebie zareagować, jest takie, że jeśli na przykład ktoś ci dostaniesz linka na Facebooku z adresem, który jest phishingowy i miałbyś się zalogować do Gmaila, a tak naprawdę nie jest logowanie do Gmaila, to twój klucz nie zadziała i on cię nie zaloguje, nie wpisze tam twoich danych. A to dlatego, że klucz działa na Gmailu, a to nie jest domena Gmailowa. Co jest zabezpieczenie, przed którym cię dochroni. I teraz, ja kupiłem te klucze 2, wydałem na nie 15 funtów i... nie wydałem z moich pieniędzy ani grosza. I Paweł, jak to się, Paweł, stało? Co, Paweł, zrobiłeś? Skąd są te pieniądze, złodzieju ty? I teraz ja już mówię. Otóż są 2 źródła mojego finansowania. Żadne z nich nie jest Patreonem. Każde jest w zasięgu waszej ręki. No. Otóż, ja mówiłem o przeglądalce Brave, no nie?
A tak, no to już mówiliśmy wielokrotnie. Tak, i oni dają pieniądze.
Oni dają pieniądze za to, że się korzysta z ich przeglądarki. Ja robię to od prawie od 6 miesięcy generalnie korzystam z tego Brave'a.
Okay.
I efekt jest taki, że zarobiłem na nim około 5 dolarów miesięcznie zarabiam na tym Brave'ie.
To nie jest mało, szczerze mówiąc. Znaczy naprawdę się spodziewałem, że to będzie coś tak z 10 razy mniej.
Nie, za coś co i tak robię. Coś kosztuje przeglądarki. No nie, dostaję właściwie te... To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że teraz mają taką promocję, że... Bo wypuścili właśnie te reklamy. Coś jakby te ad, bo to się nazywa Brave Rewards i to one mają, są w komputerze. Były przez jakiś czas już na Androidzie, wypuścili teraz na iOSie. Były teraz na iOSie i jak zainstalujesz sobie przeglądarkę, to dostaniesz 20 batów.
No.
To nie brzmi dobrze w polskim języku. Dostajesz 20 batów jakby jako taki prezent od nich, jak zainstalujesz sobie tą przeglądarkę.
Ja to zainstalowałem sobie. Chcę dostać baty jako prezent, no.
No, ale wiesz, możesz sobie zainstalować na iPhone'ie Brave'a i dostaniesz wtedy 20 batów. Jak będziesz, możesz sobie uruchomić sobie właśnie Brave Rewards, jak będziesz przeglądał internet na Brave'ie, to będziesz dostawał jakby takie wewnętrzne pusze od nich, które będą reklamami. I za każdą wyświetleną taką reklamę tobie dostajesz znowu jakieś baty, no nie? I ja tak jak mówię, dojeżdżam do 5 dolarów na miesiąc. I teraz te 10 batów, ja jeszcze powiem Wojtek, ile jest warte.
Właśnie, bo mnie od tego systemu całego trochę odciągnął, jakby odciągnęła kwestia, że oni znowu, jak wszyscy, zrobili znowu swoją własną kryptowalutę, gdzie wartość jej jest jakby, no wiesz, na
jasne,
samym
rozumiem.
Starcie, no nie wiadomo jaka, nie?
I, a właśnie, i dlatego, właśnie nie widzę tutaj, w sensie, no, bo chciałem powiedzieć, ile ci jest warty 10 batów, bo wtedy by było bardzo łatwe przeliczenie, a niestety nie mogę tego zrobić, ale to było 10 batów było chyba warte właśnie coś około 2,5 dolara. Ja w tym momencie... mam 1,3 bata na przeglądarce swojej, to jest 0,36 dolara. No, czyli mniej więcej by się zgadzało chyba. W każdym razie, dostajesz te 20 batów, czyli dostajesz te 5 dolarów. One są trzymane na takiej stronie, która nazywa się Uphold. To jest taki właśnie ich portfel. Możesz sobie tam bardzo łatwo je wymienić na dolary, na inną kryptowalutę i nie ma z tym żadnego problemu. Ja to faktycznie robię. Trzymam trochę pieniędzy w batach, ale generalnie trzymam to w Ethereum, BTC i tak dalej. Takich walutach, powiedzmy, które są bardziej znane i bardziej popularne, no nie? Więc te baty bardzo łatwo możesz upłynnić. I teraz jest jeszcze druga taka strona, ale tu już ona na pewno działa w Polsce, bo baty z reklamami nie jestem do końca pewien, ale ona na pewno działa w Polsce. Keybase. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, no nie?
Tak, to jest aplikacja szyfrowana do rozmawiania.
Nie tylko. Właśnie to jest jakby kluczem tego, że nie tylko jest do tego. Czyli tylko dodam linka do Brave Rewards i jeszcze dodam coś takiego, że jak ktoś będzie chciał się zalogować, w sensie będzie można dostać darmowe baty od nas też. Tylko muszę to sprawdzić, jak to się robi. Weź od nas darmowe baty. Okej. I teraz tak. Keybase nie jest tylko i wyłącznie aplikacją do rozmawiania. Keybase jest tak naprawdę takim miejscem, w którym możesz pokazać, że ty to ty. W sensie to jest, ja jestem tą osobą, za którym się podaję, no nie? I w tym momencie, kiedy ktoś wejdzie na mojego Keybase'a, którego też podlinkuję, Keybase Paweł, może zobaczyć, że Paweł Orzech, który tam jest, to jest jednocześnie ten sam Paweł Orzech, który ma takie konto na GitHubie, takie konto na Twitterze, takie konto na Reddicie i jest, każde z nich jest jakby ma social proof, to znaczy jak widzisz, że na przykład Paweł Orzech, to jest ten Paweł Orzech, który ma konto na Twitterze, ale jest obok tweet i możesz sobie na niego nacisnąć i zobaczyć sobie na przykład, że on ja potwierdziłem na przykład tam 1 maja 2019, że tak, to konto należy do Paweł Orzech na keybase.io, nie? Jest tam dowód na to, że to jestem ja. I teraz oprócz tego Keybase jest też miejscem, które daje ci dysk szyfrowany. Masz 250 GB clouda, co jest całkiem spoko opcją. Ale do tego daje, oni też jakby współpracują z Stellar, czyli taką kryptowalutą, i rozdają darmowe Stellary, XLM to się nazywa ta waluta. I teraz Lumeny. I teraz oni mają w tym momencie to działa w taki sposób, że możesz się zapisać właśnie do tego, żeby dostawać ten giveaway. Każdego 15 dnia miesiąca rozdają około 25 dolarów w lumenach, z tego co pamiętam. Mhm. Czy nie, około 50 dolarów.
No mnie oszukali w tym miesiącu, dlaczego? Bo jeszcze nie dostałem.
A ja też nic nie dostałem, bo to zajmie jeszcze parę dni, wiesz? Bo oni rozdają to mimo wszystko do 150 tysięcy osób, więc to chwilę im zajmie. Około, podejrzewam, że około paru dni, więc spokojnie.
No zobaczymy.
Bo ja też widzę, Wojtek, że jeszcze nie dostałem i tu jest napisane, że it will take a few days. I ja wchodzę właśnie na mojego Keybase'a.
Ja też widzę, że operacje z tego walleta, z którego lecą te pieniążki do ludzi, rzeczywiście są jakby w tej chwili realizowane mniej więcej co 15, no może nawet czasem częściej, co 15 minut jakoś jest, jest transakcja. Dzisiaj więc było ich bardzo dużo, no więc zakładam, że w końcu to do nas dojdzie.
Więc jeszcze spokojnie. I teraz dostajesz te pieniądze, to są, możesz je sobie zatrzymać, możesz na nich, jak to się mówi, hodlować. A możesz też je wymienić na inną walutę. Jak dostaniesz ich 50 dolarów, czyli tam około 40 paru funtów dla mnie to jest, to możesz sobie, ja sobie mogę je bardzo łatwo wymienić na baty, ETH, BTC i tak dalej. Ja dokładnie to zrobiłem. W sensie, zebrałem wszystkie pieniądze, które dostałem od Keybase'a i zebrałem pieniądze, które dostałem z batów. Zebrałem sobie to, trzymam sobie to w jednym portfelu na stellarx.com. Tam mam właśnie BTC, baty, ETH i lumeny. Wymieniłem wszystko na BTC. Bez tam prowizji, to jest tak naprawdę. Wymieniłem to na BTC. Za BTC kupiłem gift card do Amazonu, którym załadowałem konto na Amazonie i kupiłem sobie te klucze bezpieczeństwa. I teraz... te klucze i kupowanie tego kartów to jest jakby mniej istotna rzecz, ale to jest tak, bardziej istotne jest to, że każdy z was może założyć sobie konto na Keybase i może tam dostawać darmowe 50 dolarów w kryptowalucie co miesiąc.
Klocuch w swojej płycie, którą wypuścił jakiś czas temu, miał taki utwór o YouTubie i tam jakby tekstem były tytuły właśnie z YouTube'owych filmów, które można znaleźć na polskim YouTubie i jeden z nich to było darmowe pieniądze i myślę, że to jest bardzo dobre, znaczy no właśnie o tym rozmawiamy, to są właśnie darmowe pieniądze.
Więc to jest rzecz, którą zdecydowanie polecam wam, żeby rzucić okiem. Nie wiem jak z Brave'em jest, ale Keybase na pewno jest takim miejscem, w którym można dostać darmowe lumeny i można je wykorzystać na to, żeby sobie coś kupić albo po prostu mieć kryptowaluty, się bawić, nie wpłacając żadnych pieniędzy. Także to jest spoko. Do tego ten cloud. Ja na przykład z tego clouda faktycznie korzystam, Keybase'owego. Trzymam tam w tym momencie archiwum. Mam folder prywatny i publiczny. Na publicznym mam archiwum, kto jedynie i archiwum Jesus podcastu. Na prywatnym mam archiwum Jesus After Darka. I każdy odcinek, który się pojawia, ja sobie tam wrzucam po to, że gdyby na przykład nasz serwer kiedyś upadł z jakiegokolwiek powodu, to wszystkie odcinki po prostu są trzymane w jeszcze innym miejscu, żeby po prostu nic się im nie stało.
Okej, spoko. Bardzo dobrze. Znaczy to jest dodatkowy ten. Ja się tylko zastanawiam, jaki oni mają biznes w tym, żeby w ogóle właśnie rzucać tymi kryptowalutami. Czy to jest kwestia, że dobra, no mamy tam użytkowników jakiegoś serwisu, niech coś tam dostaną, zaczną obracać tą kryptowalutą, więc ona nabierze jakiegoś w ogóle, wiesz, sensu. Tak,
myślę, że tak. Do tego oni dostali teraz jakąś inwestycję, więc też chcą jakieś pieniądze pewno odzyskać, ale na razie nie pokazują jeszcze żadnych metod. W sensie oni powiedzieli o paru metodach, które będą, na których będą chcieli zarabiać, ale jeszcze żadnej z nich nie wdrożyli, bo że każdy dostał 250 GB clouda to jest jedno, ale oni powiedzieli, że więcej clouda prawdopodobnie będzie można u nich kupić, no nie?
Okej.
Co ma sens, bo jak korzystasz z Keybase'a, to oni mają też Gita, w sensie tam możesz trzymać jakby swoje archiwum i swoje repozytoria, no nie? Więc podejrzewam, że mogą coś zrobić te strony. Są też Teamsy tak naprawdę, tam możesz mieć normalnie prawie jak Slack, My mamy Teams założony Jesusowy, jeśli ktoś będzie miał ochotę, tam nic się nie dzieje absolutnie, mm-hmm. ale jest założony, no nie? I teraz każdy może tam po prostu przyjść i jakby, wiesz, możemy mieć zespół, nie? Możemy ze sobą rozmawiać, jest czat, jest dzielenie się plikami i tak dalej, więc oni mają dużo ewentualnych metod na to, jak to zmonetyzować, nawet jeśli będą chcieli po prostu, wiesz, każdy będzie miał wszystko, co teraz jest za darmo, ale jak chcesz coś więcej, musi zapłacić. Absolutnie, to jest spoko pomysł, nie? Aplikacja, która się pojawia na telefonie i aplikacja, która jest na Maca, one kiedyś były bardzo słabe, szczególnie na telefonie. Teraz ta na telefonie działa bardzo dobrze i też masz dostęp do wszystkich swoich rzeczy, więc jeśli wrzucisz sobie coś do plików, do tej chmury swojej, to potem na telefonie możesz do tego wrócić, możesz to zobaczyć, możesz to wysłać, możesz to pobrać, zrobić tym, co tylko chcesz. Także Keybase jest bardzo fajnym miejscem, ja absolutnie mi się podoba, ja jakby bardzo to lubię. Jako interfejsowo, ale też jakby to, co na co Keybase pozwala. Mhm. Więc oczywiście polecam, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że po prostu jeśli ktoś będzie chciał, no to dostaje tam, może dostawać właśnie tam darmową kasiorkę.
Spoko. Darmowa kasiorka zawsze chętnie.
Darmowe pieniądze.
Darmowe pieniądze. No więc jeżeli macie...
A lepsze jest to, że jak chcesz zmienić awatar, to jakby jest tytuł, się, który pojawia się model i jest napisany You are so beautiful.
O, nice. Co jeszcze? Nie, no ja się... To jest okej okay i jakby ciekawa jest ta droga, którą przeszedłeś, że z teoretycznie totalnie wirtualnego czegoś jednak masz klucze fizyczne do bezpieczeństwa i to jest spoko. Bardzo dobrze wykorzystane pieniądze. Natomiast no, jeżeli można z tego skorzystać, to dlaczego nie? Jakby tak. Why not? Nie?
Jeśli ktoś chce taki krótki poradnik, co zrobić, żeby jakby wziąć od nich pieniądze i można coś było z nimi zrobić, to zarejestrować się na Keybase'ie. Poczekać do 15 dnia, zarejestrować się w airdropie, ja dałem do tego link, tam space drop. Mhm. Dostaniecie wtedy 15 dnia następnego miesiąca, dostaniecie kasiorę od nich. Mhm. Wejść na stellarx.com, gdzie możecie tą pieniądze wymienić na albo kryptowalutę BTC na przykład, albo na dolary. Mhm. Jeśli na BTC, to po prostu potem możecie kupić sobie właśnie, tak jak ja, na przykład gift card albo cokolwiek. I wystarczy wpisać gift card by BTC i już wyskoczy wam pierderiacko, gdzie można kupić gift card za BTC, albo po prostu wymienić to na dolary i pobrać na swoje konto. Minus jest wtedy taki, że są prowizje, nie? Mhm. I na przykład właśnie StellarX ma prowizję chyba w wysokości $5 przy wypłacie.
Okej. Okay.
Więc to jest dużo, a jak kupiłem gift carda, to jakby coś trzeba było zapłacić do taką prowizję, w sensie to nie jest tak, że kupiłem gift carda 15 funtów za 15 funtów, tylko zapłaciłem za niego chyba 18,5 funta, aha, więc 3,5 funta, nie? Także no, okay, tak to wygląda.
Dobrze, dobrze, ale to jest, myślę, że fajny protip.
Magda spojrzała na mnie i powiedziała, Jezus Maria, ja nie wiem, czy jestem pod wrażeniem, czy nie. Znaczy, jakby z jednej strony...
Czy to jest turbo cebula i jak bardzo jest wstyd, czy...
Nie, na takiej zasadzie, Jezus Maria, w sensie, wiesz, to jakby fajnie i ona też oczywiście weźmie sobie udział i też będzie miała, w sensie, też będzie dostawała drop i tak dalej, a z drugiej strony jakby, wiesz, na zasadzie, Jezus Maria, w sensie, co ty, Paweł, robisz, żeby zarabiać, żeby pieniądze jakieś wziąć, nie?
Darmowe pieniądze. Bardzo dobrze.
Darmowe pieniądze.
Szanuję. Słuchaj, a to w takim razie, jeżeli tak dalej pójdzie, to może się okazać, że za chwilę będziecie stać na nowego MacBooka 16 cali. Dobry segue, nie? Ale rzeczywiście od ostatniego odcinka... Do tego wydarzyła się rzecz, na którą wszyscy czekali i wszyscy podejrzewali, że to ma jeszcze się wydarzyć w 2019 i jednak się wydarzyło. No i Apple pokazało 16-calowego MacBooka. No i jest kilka nowości. Kilka rzeczy, które są wow. Na przykład to, że klawiatura działa podobno.
Klawiatura jest taka sama jak ta klawiatura, z której korzystam w pracy.
Tam są jakieś takie drobniutkie zmiany, ale faktycznie iFixit rozebrało tą klawiaturę i mówi, że właściwie to ona się praktycznie nie różni. Nawet, co jest zabawne, można zmieniać klawisze, w sensie, że wyjąć je z Magic Keyboard i włożyć do tego MacBooka i bez żadnego problemu będą pasować, nie?
ja ten MacBook uważam, że to jest dobry komputer, w sensie, że teraz można w końcu kupić znowu komputer, który jest ok. Natomiast ja nawet sobie pomyślałem, kurde, w sensie to teraz nie kupię nagle kompa za ile? 2400 funtów, szczególnie, że nie kupowałbym wersji chyba raczej
podstawowej.
Tej, powiedzmy, podstawowej. Chociaż ona jest całkiem niezła, ja, tylko że ja bym dorzucił do niej, bo to jest wersja jest całkiem niezła, bo ma 512 SSD, to ja mam tyle teraz i wystarcza właściwie. Jedyne, co bym dorzucił, to prawdopodobnie RAM. Bo jest 16, to już zrobiłbym może bardziej jakby feature proof i 32.
Ale trzeba przyznać, że 16 na start na najbliższe dwa lata podejrzewam, żeby, wiesz, oczywiście wszystko zależy od tego,
wszystkie
do czego używasz komputera.
Miały już 16 GB na start.
Wszystkie starty, no to dobrze. No.
Więc tak już było, 15 zawsze miały 16. Okay. Nie?
No tak, bo ja to z 13 myślę, bo 13 mam.
13 miały 8.
8 miały, no.
No ale i to jest rzecz, która nawet przez chwilę pomyślałem, czy może nie odłożyć sobie na nią, nie kupić, no nie? Ale z drugiej strony ja dostaję komputer od pracodawcy i mi się nie chce swojego. Się...
No i no, nie musisz, no to po co?
No.
Oczywiście.
Ale komputer jest spoko, bardzo spoko. Oczywiście powiedziałem w pracy, że na takim by się lepiej robiło designy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aczkolwiek podejrzewam, że raczej na razie nie będą kupowali nam nowych komputerów.
No rozumiem, ale, no, dopóki nie
ale zgłosiłem to... oczywiście, powiedziałem to oczywiście, nie? Że,
nie,
nie
no,
było.
Takie
ja
rzeczy trzeba mówić.
Wyszedł do 16-calowy MacBook i jakby on ma 1 inch więcej screen real estate, jakby to jest istotne, nie? W 2019 roku. Zobaczymy, co się z tym wydarzy.
Zobaczymy. Może dostaniesz wersję 64 giga.
Może się zdziwię, na przykład przyjdę do pracy i oni powiedzą, wiesz co, Paweł? Proszę.
Proszę, oto on.
To jest twój nowy komputer.
No jest tutaj kilka ciekawostek, w sensie to, że na przykład można go dopchnąć, że może mieć nawet do 64 giga RAM, co kosztuje dodatkowe prawie 4000 zł. Można też dorzucić mu większy dysk, bo on startowo ma 512 jakby w tym pierwszej wersji procesorowej, 1 terabajt w tej drugiej, a możesz nawet rozszerzyć to do 8 terabajtów, co też brzmi absurdalnie, bo ja nawet tyle nie mam na tym Macu Pro z dodatkowymi dyskami dołączonymi, ale można. To kosztuje 10,5 tysiąca dodatkowe złotych. Także śmiesznie. Natomiast no, rzeczywiście jest to potężna maszyna. W sensie mam poczucie, że poprawili też chłodzenie. I to już nie tylko, wiesz, mówię po tym, co napisali na stronie produktu, bo tam faktycznie pojawił się oddzielny zupełnie akapit dotyczący chłodzenia. I natomiast ludzie, którzy, wiesz, faktycznie z niego korzystali, widzą zauważalnie. Był koleś, który porównywał, jak ten nowy MacBook 16 radzi sobie versus 15 z tam zeszłego roku przy kompilowaniu kodu z Xcode'a, no to ta nowa 16 po prostu dużo rzadziej w ogóle musiała wiać tymi wiatrakami. A jeżeli już wiała, to też przez chwilę tylko, a nie 15 podobno była, wiesz, non-stop po prostu rozgrzana. Więc to też są dobre prognostyki na przyszłość. No i wrócił przycisk fizyczny Escape, nie? Więc jakby wow, uczą się, słuchają ludzi, niesamowite. I faktycznie mam takie poczucie, że w ogóle to jest jeden z pierwszych komputerów, no MacBooków właściwie, które są jakimś tam wynikiem jednak tego, co ludzie chcieli, nie? No bo to ludzie narzekali, to wiesz, to wiadomo, że Apple powinno o tym myśleć na samym początku, nie, jakby przy projektowaniu komputera, no ale to ludzie krzyczeli, że klawiatury się psują i Apple musiało na to zareagować. To ludzie mówili, że brakuje im tego Escape'a, to ludzie mówili, że komputer się przegrzewa i po prostu nie wykorzystuje w 100% swoich możliwości, bo procesory ładowane do środka po prostu gdyby były lepiej chłodzone, to działałyby, wiesz, dużo lepiej i szybciej. No i jakoś tak wydaje się, że te rzeczy zostały poprawione. Podobno jeszcze niesamowite są głośniki w tym MacBooku. To jest coś, czego w sumie jakby ludzie generalnie raczej nie doceniają albo omijają, no bo to jest mało ciekawe, ale podobno są naprawdę głośne na tyle, że wiesz, brzmią prawie jak zewnętrzny głośnik, nie? Więc ja się zgadzam z tobą w tym, że to jest wreszcie komputer, który można spokojnie kupić, tak? W sensie i poleci komu, jeżeli masz kasę, jeżeli jakby szukasz MacBooka faktycznie, to to jest go to komputer, nie? I jakby oczywiście w założeniu takim, że potrzebujesz naprawdę mocnej maszyny, no bo wiesz, jak chcesz, nie wiem, no coś lżejszego, coś małego, coś do pisania, kurczę, wiesz, bloga, no to bez przesady, nie ma co kupować MacBooka 16, nie? To lepiej wtedy kupić MacBooka Air najtańszego jakiegoś i zewnętrzną klawiaturę, nie? Mhm. Bo inaczej nie da rady, ale generalnie no to rzeczywiście wreszcie jest taka opcja, że ci, którzy potrzebują naprawdę mocnej maszyny, no wiesz, niezawodnej nie chcę mówić, bo to jeszcze spokojnie, jeszcze za wcześnie, ale przynajmniej no, prognoza jest taka, że faktycznie już wreszcie mogą dać pieniądze Apple'owi, nie?
No to ja po prostu, ja bardzo bym chciał oczywiście, ale wiem, że na razie nie ma to... Nie ma to sensu i nie mam takich tak naprawdę potrzeb.
No jasne. Ja na przykład miałem ostatnio w pracy taką sytuację ciekawą, że po update'cie do Kataliny i tym jakieś... Mam wszystkie update'y zainstalowane razem z tymi poprawkami, które były dalej. Z jakiegoś powodu akurat tamten MacBook, on już jest leciwy dość, więc jakby wiesz, wiadomo, ale... zaczął bardzo się dławić przy obsłudze mojej jednej z ulubionych aplikacji, czyli z Franca. Franc App, to jest, czy tam meetfranc.com. To jest ta apka, która, w której możesz jakby powłączać sobie wszystkie, nie wiem, social media, czy komunikatory, czy
bardzo
rzeczy.
Mi ta apka się podoba, ale nigdy jej nie potrafiłem korzystać.
No rozumiem. Ja to, na przykład korzystam z niej chyba od kilku lat już. I działa jakby cały czas spoko. Ostatnio odkryłem, że można na przykład wrzucić do niej customowe designy kolorystyczne do każdego z serwisów, więc ja teraz, tak jak odpalisz Telegrama w przeglądarce, to on zwykle zawsze jest biały, nie? To ja sobie zmieniłem w tym Francu, że jest specjalny plik CSS, który możesz znaleźć gdzieś tam na GitHubie czy gdzieś tam i wrzucasz go do odpowiedniego katalogu, włączasz sobie tak zwany dark mode, wiesz, trochę wymuszony ręcznie, ale faktycznie dzięki temu mam Telegrama szarego i ciemnego, więc on nie różni się od pozostałych aplikacji. I tak samo zrobiłem też z Messengerem, co jest bardzo, bardzo przyjemne, bo Messenger zawsze był takim najgorszym, chyba najbardziej białym i rażącym w oczy programikiem, a teraz już mam ciemnego, więc to jest fajne, że we Francu można to zrobić, natomiast niestety ten MacBook zaczął się bardzo, bardzo dławić na tym Francu, muszę ci powiedzieć. I co ciekawe, nawet jeżeli, no co prawda może Messengera nie włączam, ale jak włączam sobie oddzielnie aplikację Telegrama i oddzielnie aplikację TweetDecka, które są jakby najbardziej kluczowe z tych czterech, z których korzystam, bo mam jeszcze Discorda i Messengera właśnie, no to wiesz, komputer już tak się wcale nie dławi, więc nie wiem, co się stało, czy po prostu on już, wiesz, nie jest w stanie utrzymać aż czterech, wiesz, aplikacji, bo wiesz, Franc jest jeden, ale w środku ma niby, jest wraperem dla tych innych apek. Ja nie wiem, co dokładnie obciąża, wiesz, to też jest, trzeba pamiętać, że to jest ten...
Tak naprawdę to jest Chrome, wiesz o tym?
Chrome i Elektron, tak, że w Elektronie to jest pisane i Chrome jakby wyświetla, jest tu WebKit, coś tam, nie? I on wyświetla po prostu mi webowe apki. No i właśnie, nie wiem, no coś mi musi żreć procek i to jest właśnie niestety Franc. I nie wiem, co w nim jest takiego, że akurat obciąża tamtego kompa. Więc wiesz, no to był taki pierwszy ruch, kurde, tamten komp jednak, no widać, że ma już swoje lata. Ale jak po prostu wyłączyłem Francę i włączyłem inne apki i to mi też wystarcza, no to okazało się, że okej, no dobra, to jeszcze pożyję jakiś czas, więc nie muszę myśleć o zmianie jeszcze przez, mam nadzieję, że najbliższe, nie wiem, rok, może dwa, że jeszcze pożyję tamten MacBook.
Wiesz, Wojtek, pamiętaj, jak to mówią na Twitterze. Jak go kupisz, Wojtek, to się zwróci po jednym zleceniu.
Wiadomo, oczywiście, że tak. Więc czekam na zlecenia, jakby co, MacBook 16 z przyjemnością, nie? Chociaż on jest duży, no jednak wiesz, jeżeli masz nosić go w plecaku, to przegięcie trochę. Gdyby mieć go, wiesz, na zasadzie w pracy stoi sobie i czeka na ciebie, aż przyjdziesz, to spoko, no ale tak.
Ja tak bym to nosił. bo i tak nasze kompa ze sobą prawie zawsze.
Nie, no wiem. No.
Zawsze noszę komputer ze sobą. Magda mnie pyta, dlaczego nosisz komputer ze sobą do domu, jakbyś przecież pracował w pracy, no nie? W domu nie będziesz przecież siedział przy komputerze, co jest prawdą, ale ja mówię, Magda, nigdy nie wiesz, kiedy się obudzę rano i powiem, nie idę do pracy.
I to no jest bardzo dobry argument. To jest dobry argument. Rzeczywiście.
I biorę komputer i wyjeżdżam do Meksyku. Tak, dokładnie.
Nigdy
tak.
Nie wiesz, kiedy wyjadę do Meksyku.
I zmienię imię na Pepito.
Pepito. Pablo przecież. Możesz no, ale być to, Pablo.
Ale muszę mieć inne niż moje, bo i tak na tym to polega. Aha, kuźwa.
To dlatego, żeby cię nie znaleźli.
Czy ty nie oglądałeś El Camino?
Oglądałem. Bardzo przyjemne.
No jakoś tak.
Nie, mi się podobało ze względu na to, że po prostu dla mnie to był powrót do tego świata. Tak jakbym był, wiesz, dawno gdzieś nie byłem i sobie pojechałem na chwilę, żeby zobaczyć starych znajomych.
Tak, ale jakoś mnie tak. nie strzeliło jakoś tak.
Tu znaczy, to wiesz, sensie. Gdyby tego filmu nie było, to nic by się nie stało, nie? Ale jak tak, był, no to okej.
Okay, no ale po prostu nie umywał się w ogóle do Breaking Bad.
Nie, no wiadomo, no to jest, wiesz. Zresztą to dołamiąc też jest bardziej łóżko. Zamknięta historia, coś. No, dłużej by pewnie opowiadać, nie?
No, Wojtek, ja krótki taki temacik, myślę, że warto o tym powiedzieć, bo Basecamp jest za darmo dla osób, które chciałyby z niego korzystać. Myślę, że to jest fajna rzecz, bo Basecamp jest super opcją do zarządzania zadaniami, czy jakby zarządzania właściwie nie tylko zadaniami, a firmą, czy jakąś taką grupą osób. I teraz pojawiła się wersja za darmo. To znaczy, że normalnie ona kosztuje $99 na miesiąc, a do trzech projektów 20
ile?
Osób
Przepraszam, normalnie $99 za miesiąc?
Albo $1000 na rok.
Serio? Ja myślałem, że to jest tańsze. W sensie, wow. Ale to jest za jednego użytkownika, czy to jest unlimited. Za jakby workspace?
Płacisz $99 i jakby hulaj duszę piekła nie ma.
Aha, okej.
Okay. Może czyli być 5 mieć... osób, jasne. 500 osób, 5000 osób, nie ma to znaczenia.
No okej, okay, no to rozumiem, bo za użytkownika to by było, wiesz, trochę dużo. Ale no, okej, okay, no dobra.
My mamy darmowe konto, w sensie jakby Wojtek już o tym wie, ale wy nie wiecie. Mamy darmowe konto, na którym właśnie też mamy trochę rzeczy, na przykład właśnie trzymamy tam w tym momencie wszystkie pliki, jeśli chodzi o grafiki i podcastowe. Tam są też wszystkie rzeczy związane z projektami innymi, nad którymi pracujemy razem z Antkiem. I to takie miejsce jest. Ja wiem, że to może nie każdemu się może oczywiście Basecamp spodobać, nie każdy może Basecamp oczywiście czuć. Natomiast uważam, że warto było spróbować i zobaczyć, jeśli pracujecie w grupie, żeby mieć takie jedno miejsce, w którym możecie porozmawiać i zebrać wszystkie pliki, wszystkie dyskusje i tak dalej. To jest naprawdę duża wartość i myślę, że warto to sprawdzić. Szczególnie, że tak jak mówię, bardzo długa usługa w tym momencie jest za darmo.
Ciekawy ruch w ogóle. Mam wrażenie, że dzięki temu, no bo wiesz, to jest biznesowe podejście, nie? Widocznie ten model biznesowy, w którym po prostu trzeba było, wiesz, zapłacić tak czy inaczej, żeby sprawdzić, poużywać, wiesz. No bo jednak jeżeli myślimy o narzędziu dla dużego zespołu, nie?
Jak to się mówi, hukniesz kogoś na wersję darmową.
O to chodzi.
A potem jak będzie miał w pracy szukać jakiejś usługi do zarządzania zadaniami, to po prostu wykorzysta Basecampa. Wiesz, co jest fajne w Basecampie?
No.
Ja korzystałem z Basecampa już wielokrotnie. To, co jest fajne w Basecampie, jest to, że dużo rzeczy, mimo, jakby jak ty wejdziesz tam, czy jak Antek tam wchodzi, Antek też mi pisał, że on na przykład uważa, że to jest źle zaprojektowane, bo tu się za dużo dzieje. I to jest prawda, tam się czasami dużo dzieje, bo tam jest, wiesz, masz message board, to-dosy, group chat, automatic check-ins, docs and files i w ogóle co to wszystko jest, nie? Tylko, że jak sobie zaczniesz o tym myśleć, to jest wszystko bardzo ładnie poukładane i zastępuje bardzo dużo narzędzi, no nie? Bo masz message board, które są tak naprawdę po prostu mailami, załóżmy, nie? To jest jak...
chcesz, jak Slack, no.
Nie, właśnie o to chodzi. To są maile. Message board to są maile, czyli miejsce, gdzie piszesz długie wiadomości i tak dalej na przykład. Albo pytania jakieś takie, które są istotne, które mają nie zginąć, powiedzmy, nie? To-dosy to są to-dosy. Po prostu zwykłe to-dosy mogą mieć daty, przypisane osoby, nawet nie jedną czasami. i tak dalej. Group chat to jest po prostu, to jest campfire no to, się chyba nazywa, okay. To jest po prostu Slack. Ale jest też ping, czyli rozmowa jeden na jeden. Jest też schedule, czyli właściwie kalendarz, do którego mają dostęp wszyscy, można zobaczyć po prostu co, kiedy ma się wydarzyć, co jest bardzo fajną rzeczą. Automatic check-ins to są tak naprawdę automatyczne pytania i to jest bardzo fajna rzecz, jeśli na przykład pracuje się w grupie i no wiesz, nie chcesz zawsze pytać codziennie każdego, ej, co dziś zrobiłeś? Mhm. Więc po prostu jest automatic check-in, czyli każdy dostaje takie pytanie. My na przykład dostajemy raz w tygodniu, w tym momencie ustawiłem na naszym Basecampie, gdzie jest pytanie po prostu, że mamy zrobić na taką datę, mamy zrobić to i co zrobiliśmy w tym tygodniu, co sprawi, że to faktycznie się wtedy wydarzy, mhm. Nie? I nie ma nic złego w tym, żeby odpowiedzieć na przykład czasami nic. Po prostu jakby ważne jest też to, żeby pytać i wiedzieć, co się dzieje, no nie? Mhm. No i Docs and Files, czyli bardzo fajna alternatywa dla Dropboxa na przykład, czy do Drive'a i tak dalej. Bardzo fajnie to działa. Jak pracujesz z klientem, to w ogóle my tego nie mamy, bo to jest jakby na płatnej wersji. Klient może dać klienta i są na przykład takie coś, co się widzi, co widzi tylko klient, no nie? Nawet klient nie musi korzystać z Basecampa, może odpisywać ci po prostu na maile. I te maile pokazują się jako wiadomości na przykład na messageboardzie. Więc to jest wszystko bardzo fajnie przemyślane. Jak się spędzi na tę chwilę, popatrzy, jak to wygląda, jak to działa, to jest naprawdę super przemyślane i super zrobione. I polecam. Jeśli ktoś chciał jakby na przykład z dziewczyną czy z kimś współpracować, albo ma...
Współpracować z dziewczyną, no podoba mi się bardzo dobre to jest.
No ale wiesz, co chodzi, nie? W sensie na przykład my, Wojtek, jakby z sobą, my dużo rozmawiamy na Telegramie, no nie? Ale generalnie jakby mieć takie jedno miejsce, gdzie są rzeczy związane z podcastem, gdzie masz na przykład, już nie musisz mnie pytać, żebym ci coś wysłał, jeśli chodzi o jakiś plik, nie?
Bo nie, to no jest to po prostu tak, no jakby logotypy trzymać w jednym miejscu i tak dalej.
Jak
no
chcesz się dowiedzieć, kiedy na przykład, co, jak się, wiesz, na przykład 300 odcinek podcastu będzie za ileś tam tygodni, no nie? Ja i ty to wiemy. Ale jak wejdziesz sobie na Basecampa i zobaczysz sobie kalendarz, to zobaczysz, że wtedy jest odcinek 300 i możemy coś zaplanować. Na przykład jest właśnie projekt. Za x tygodni jest odcinek 300. Zróbcie to, to i to i to. Mhm. Więc to jest wszystko fajnie pomyślane, bardzo fajnie zrobione. W szkole, jeśli chcecie współpracować na przykład nad jakimś projektem szkolnym, też jest bardzo fajną opcją. Myślę, że warto sprawdzić i zachęcam do tego. Basecamp Personal za darmo. Link jest w opisie. Można spróbować. Aplikacje mają bardzo fajną na komórki.
Okej. Tak, znaczy ja też Basecampa zainstalowałem sobie i rzeczywiście jest bardzo czysty. Jakby mam poczucie, że wiesz, że to jest faktycznie przyjemnie poukładane. Jeszcze się przyzwyczajam trochę, ale myślę, że może zostać z nami na dłużej, bo wydaje się bardzo przyjemnym narzędziem i faktycznie wiesz, no, kluczem jest trzymanie wszystkiego w jednym miejscu. Nie?
Właśnie ja bardzo chciałem, przez długi czas my tak mieliśmy, Wojtek, że Telegram był takim miejscem, nie? W sensie na Telegramie jest dużo, tylko że szukanie czegoś potem na Telegramie wbrew pozorom nie jest tak łatwe, jak się wydaje, że to jest, nie? I na przykład ostatnio szukałem naszego jakiegoś, mamy ten nasz kanał właśnie z Antkiem, szukałem tam jakiegoś pliku, no nie? Mhm. I teraz tak. Czy on był wrzucony jako PNG, to musiałbym szukać go w mediach. A nie, on chyba był jako PDF, to w doksach, no nie? Szukam, a nie, bo on dał tego PDF-a, ale zdał to jako link do Drive'a, no nie? I wchodzę w linki i teraz szukam. Wiesz, a jak teraz jest Basecamp, to po prostu wiem, że mogę wejść do Basecampa i po prostu wiem, że on gdzieś tam jest, no nie? W sensie na przykład w plikach. Mhm. Albo, że jeśli to jest rzecz, o której teraz rozmawiamy, no to na przykład jest w Basecampie w dyskusjach, nie? Więc to jest po prostu... Myślę, że to może uporządkować sobie życie i może sobie trochę ułatwić pracę. Jak pracujecie w ogóle w małej agencji na przykład, to też jest dobre miejsce, żeby może zacząć i trzymać wszystko w jednym miejscu i trochę jakby łatwiej zarządzać tym wszystkim, co się dzieje, no nie? Więc to jest taka rzecz. Basecamp polecam.
Basecamp
spoko. A właśnie na zabawniejsze jest to, że zacząłem słuchać od nich podcastu, on nazywa się Rework. Bardzo fajny swoją drogą. I chyba jeden z pierwszych odcinków jest taki, otworzymy ten podcast, bo chcemy też zacząć, jakby chcemy pierwszy raz od wielu lat wyjść z produktem nowym, no nie? I po czym, wiesz, tak parę ten tygodni później tak jest, aha, to jest ten nowy produkt.
No i bardzo proszę. Ja mam jeszcze kilka drobnych rzeczy i jedną to chciałem polecić grę.
Tak,
giereczka z trochę innego typu niż dotychczas polecaliśmy, bo polecaliśmy zwykle jakieś gry, które są albo multiplayer, albo coś tam, wiesz, jakieś tam Brawl Stars, czy Call of Duty ostatnio. A ta gierka, myślę, że bardzo nadaje się do metra, bo nie potrzebuje internetu, nie ma żadnych reklam i jest taka no, bardzo przyjemna, relaksująca. Nazywa się Na Boki. I ta nazwa wcale, jeżeli brzmi ci jakoś przyjemnie po polsku, to ja myślę, że to była duża inspiracja, bo jest to zrobiona gra przez Polaków. I jest to taki quiz, w którym nie ma żadnej instrukcji. Musisz po prostu usunąć wszystkie klocki z planszy. Nie? I musisz sam rozkminić, jak to zrobić i jak to działa.
Jak to się nazywa?
Na Boki. Jest bardzo przyjemne, wysłałem ci linka. I chciałem polecić, bo kosztuje naprawdę no, $1, czyli tam niecałe 5 zł, a jest bardzo, bardzo przyjemne i rzeczywiście już przeklikałem się przez kilka tych ich puzelków i no nie wiem, jakoś się... Szczególnie, że ona graficznie jest tak przyjemnie zrobiona, że przypomina, wiesz, najlepsze gierki takie minimalistyczne, jakie miałeś okazję grać. Myślę, że wiesz, że to naprawdę jest dobra gierka na taki właśnie jazdę metrem. Czy
na burzliwe czasy.
Na burzliwe czasy, żeby tak, żeby mózg trochę odpoczął. I widzę, że chyba w tym samym, w bardzo podobnym klimacie też mają coś, co się nazywa Up Left Out. Też ma dużo w ogóle ocen, 4,8.
A, na Boki 5. W ogóle jest na dużo różnych rzeczy. W sensie jest na Steamie, jest na iOS-a, Wojtek. Na Steamie też kosztuje $1 tylko.
A widzisz. No, bo to jest, wiesz...
Wiesz, że to nasi?
No, mówię, że to nasi Polacy. No, Maciej Targoni stworzył gierkę. Jest też audio, też zrobione przez Wojtka Wasiaka w grze, więc jakby to nasi ludzie, warto wspierać. Myślę, że nasi słuchacze też będą się bardzo przyjemnie bawić. A nie wiem, czy jest też na Androida. Sprawdzę. Oczywiście, że jest. Za 3 zł. Jest jedna ocena genialna. Uczciwa i ja się naprawdę zgadzam.
No. Uczciwa cena, Wojtek.
Tak.
Nie, żartuję, ale bardzo, bardzo ładnie.
Ładna, przyjemna i myślę, że spodoba się ludziom, którzy, wiesz, chcą się trochę odciąć od otaczającego świata. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że mamy kolejne... Boże, jak to się nazywało? Echo? Pamiętasz tą z sieć społecznościową, która powstała i miała być drugim Facebookiem? Elo. O właśnie.
Elo.
No to teraz mamy nowe Elo i podejrzewam, że niestety jego losy będą bardzo podobne. Natomiast twórca Wikipedii zrobił sieć społecznościową nową. Nazywa się WT Social. News Focused Social Network i no, to ma nie mieć reklam żadnych. Ma być bardzo podobnie, jakby no, czerpać dużo z samej Wikipedii, to znaczy, że treści, które mają się pojawiać w sieci społecznościowej, mają być moderowane przez, wiesz, ludzi, którzy się będą tym zajmować i są moderatorami. Nie wiem, czy charytatywnie, czy będą dostawać jakąś kasę, ale generalnie jakby każdy może wprowadzić zmiany do treści, tak samo jak na Wiki i jakby, wiesz, no ludzie będą się wzajemnie weryfikować i to ma zawalczyć z otaczającymi nas fejkami i tak dalej, nie? Jakby to trochę rzeczywiście widzę w tym cień szansy ze względu na to, że patrząc na Wikipedię, raczej jednak Wikipedia chyba się oparła przed tym, wiesz, natłokiem fejków, że ten system jakby sprawdzania się wzajemnie, no akurat na Wikipedii jakoś działa. Może ludzie mają poczucie, że hej, no musimy mieć chociaż jedno źródło dobrych, wiesz, jakichś rzetelnych informacji, więc niech to będzie Wikipedia. No i WT Social ma z tego czerpać i na tym bazować. Ma być to, no jakby ze względu na to, że skoro nie będzie reklam, no to jak będą zarabiać? Będą zarabiać na płatnej subskrypcji. W tej chwili działa to tak, że możesz założyć konto za darmo, ale trafiasz wtedy do kolejki. A jeżeli chcesz tą kolejkę przeskoczyć, to możesz zapłacić i kosztuje to, już ci mówię...
10 funta, funtów na przykład.
U ciebie 10 funtów, 12 euro miesięcznie w przypadku Europy lub 90 euro na rok. Więc to jest mniej więcej tyle, co się płaci za Netflixa. Nie? Tylko, że... Znaczy naprawdę będę kibicował na maksa, nie? Tylko, że obawiam się, że to jeszcze nie jest ten moment. I mówię jeszcze ze względu na to, że to, co się słyszy o Facebooku, wiesz, że dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy i wiesz, i Mark Zuckerberg to naprawdę zaczyna świlować, to jeszcze na ludzi nie działa.
Jaszczur,
tak. To jeszcze na tych zwykłych ludzi nie działa. W takim sensie, że oni nadal korzystają z Facebooka i nie widzą potrzeby zmiany żadnej. No bo wiesz, albo są nieświadomi, albo... No zresztą ja też śmiesznie hipokrytycznie mówię, znaczy jestem hipokrytą, bo przecież sam też mam konto, nie? Jakby korzystam. Jedyne co, no to usunąłem aplikację z telefonu, co uważam za jedną z lepszych decyzji w ogóle ever. I natomiast wiesz, no oni będą korzystać z tego Facebooka, bo Facebook jest za darmo i mają tam swoich wszystkich znajomych i przerzucenie się teraz na jakąś inną sieć społecznościową będzie dla nich obciążające. Może okaże się, że WT Social jest miejscem, gdzie jakby nie tyle masowym, chociaż oczywiście twórca twierdzi, że no, że może tutaj 500 milionów ludzi uda nam się zebrać, patrząc na inne wyniki, wiesz, innych social mediów, no to może coś tam łyknie, nie? No to może niekoniecznie będzie masowym miejscem, ale raczej będzie takim bardzo właśnie niszowym, że to będzie... wiesz, jakiś Reddit 2.0, nie? Ale z drugiej strony no jest też Reddit i ludzie z niego cały czas korzystają, on jest za darmo i tam też jakby mam poczucie, że na Reddicie akurat jest też dość, wiesz, no może też nie za głęboko siedzę w tej społeczności, ale mam takie poczucie, że tam na Reddicie jednak są ludzie, którzy faktycznie starają się sprawdzać informacje i biorąc pod uwagę właśnie tę kwestię, wiesz, edycji i moderowania treści, to na Reddicie też ten mechanizm działa całkiem nieźle, bo zdarzają się takie, wiesz, że ktoś wrzuci nie swoje wideo czy nie swoje zdjęcie, powie, że to jego, a za chwilę pojawi się przynajmniej kilka głosów, że hej ziomek, ale to jest zdjęcie sprzed roku, nie? Bo rok temu ktoś to wrzucał i widać, że to nie ty zrobiłeś. I jakby faktycznie takie sprawdzanie ma miejsce, więc no właśnie pytanie, na ile w ogóle świat potrzebuje takiego miejsca? Nie wiem, no.
Nie, potrzebuję.
Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Cieszę się, że mogłem pomóc. To był Jesus Podcast, odcinek 295. Wojtek, miło mi było z tobą nagrać ten odcinek. Słyszymy się za tydzień. Wchodźcie z nami do After Dark.
Dziękuję.
To tak? Tak? Tak.
Wyłączamy to, światło. To? Bardzo zrobiłem dobrze. To? Wyłączamy światło.
Dziękuję. Pa. Pozdrawiam.
Jesus Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają. Thank you.